Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół obchodził uroczystość Bożego Ciała.
W Wietnamie zmarł najstarszy z tamtejszych biskupów.
Irlandzki kościół zobowiązał się zadośćuczynić ofiarom nadużyć w katolickich placówkach wychowawczych.
11 czerwca witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Beata Zajączkowska.
Liturgiczne obchody dzisiejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa są we Włoszech przeniesione na najbliższą niedzielę. Boże Ciało jest jednak świętowane w Watykanie. Zgodnie z tradycją Benedykt XVI odprawi wieczorem na Lateranie uroczystą mszę świętą, po której przejdzie procesja eucharystyczna ulicą Merulana do Bazyliki Matki Bożej Większej. Obchody poprzedziło 40-godzinne nabożeństwo z licznym udziałem wiernych, którzy w Santa Maria Maggiore adorowali Najświętszy Sakrament między innymi zorganizowanymi grupami. Wśród nich byli także dyplomaci akredytowani przy Stolicy Apostolskiej.
Milczenie komunistów oraz aliantów w sprawie zagłady Żydów przyczyniło się do powstania czarnej legendy Piusa XII. Opinię taką wyraził watykański sekretarz stanu podczas prezentacji książki W obronie Piusa XII – dowody historyczne. Kardynał Tarcisio Bertone zauważył, że nieczyste sumienie bloku sowieckiego w sprawie zagłady narodu żydowskiego było powodem, dla którego Moskwa i jej sojusznicy lansowali tezę o milczeniu papieża wobec Shoah.
Redaktor naczelny dziennika L'Osservatore Romano, na łamach którego ukazały się zebrane w książce teksty, zwrócił natomiast uwagę na zupełne odwrócenie wizerunku Piusa XII, jakie nastąpiło po 1963 roku. Jego zdecydowana antykomunistyczna postawa sprawiła, że przez sowiecką propagandę zaczął być przedstawiany jako wspólnik nazistów i dokonywanych przez nich zbrodni, stwierdził Giovanni Maria Vian. O historycznej manipulacji, którą dopiero trzeba wyjaśnić, mówił z kolei współautor książki Paolo Mieli. Zauważył, że na ławie oskarżonych powinni zasiąść Roosevelt oraz Churchill i być sądzeni za to, że nie wypowiedzieli się dostatecznie jasno w sprawie antyżydowskich prześladowań.
Mówiąc o toczącej się dyskusji na temat postawy Piusa XII, watykański sekretarz stanu przypomniał, że żydowscy naukowcy do tej pory nie skonsultowali watykańskich archiwów z lat 1930-39. Dodał zarazem, że trwają prace nad udostępnieniem badaczom dalszych materiałów obejmujących czas do 1945 roku. Kardynał Bertone stwierdził, że zaprezentowana wczoraj książka jest ważnym głosem w zrozumieniu postawy Piusa XII. Dodał, że w jego sprawie Stolica Apostolska nie zamierza uciekać się ani do apologii, ani do hagiografii, lecz ukazać rygorystyczną rekonstrukcję faktów i dokładną ich interpretację. Podkreślił zarazem, że postawa Piusa XII wobec Holokaustu nie była podyktowana strachem ani zmową, lecz ścisłą kalkulacją mającą ostatecznie ocalić jak największą liczbę Żydów. Nawiązał do tego też Mieli, mówiąc, że w przedziwny sposób zaginęły świadectwa ludzi, którzy w Rzymie zostali ocaleni z zagłady dzięki pomocy Kościoła. Zauważył jednocześnie, że wszelka dyskusja o Piusie XII jest wciąż bardzo trudna, ponieważ już samo wypowiedzenie jego imienia sprawia, iż debata historyczna zaczyna przybierać gorące tony.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Wietnamie zmarł wczoraj najstarszy z tamtejszych biskupów, Michel Nguyen Kac Ngu. 14 maja tamtejszy kościół uroczyście uczcił jego potrójny jubileusz. Setne urodziny, 75-lecie kapłaństwa i 50-lecie sakry biskupiej. Biskup Nguyen był punktem oparcia oraz pod wieloma względami budowniczym lokalnego kościoła.
Michel Nguyen urodził się w północno-wietnamskiej diecezji Taibin. Teologię ukończył we Francji, gdzie w 1934 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju uczył w niższym seminarium i był sekretarzem delegatury apostolskiej. Gdy w 1954 roku komuniści zajęli północny Wietnam, wydalili zagranicznych misjonarzy, zabili wielu lokalnych kapłanów i mocno ograniczyli działalność kościoła. W sytuacji chaosu ksiądz Nguyen wraz z całą wspólnotą przeniósł się do Long Xuyen na południu kraju. Wybudował tam katedrę Królowej Pokoju, założył dwa niższe seminaria i jedno wyższe oraz wiele ośrodków edukacyjnych i duszpasterskich. Gdy w 1960 roku została tam ustanowiona diecezja, właśnie on został jej pierwszym biskupem. O staraniach zmarłego pasterza świadczą liczby. Początkowo diecezja miała 20 tysięcy wiernych, 12 parafii i kilka misji dojazdowych. Obecnie katolików jest tam 240 tysięcy, parafii 108 i 45 stacji misyjnych.
Raport o nadużyciach wobec dzieci w kościelnych placówkach wychowawczych, kongres eucharystyczny planowany na rok 2012, duszpasterskie podejście do recesji oraz kwestia szkolnictwa i uchodźców. To tematy omówione przez Episkopat Irlandii. Biskupi Zielonej Wyspy zakończyli trzydniowe zebranie plenarne. W komunikacie końcowym jednoznacznie odnieśli się do opublikowanego 20 maja raportu Komisji Śledczej. Jego treść czołowi irlandzcy hierarchowie przedstawili 5 czerwca Benedyktowi XVI oraz szefom watykańskich kongregacji. Podczas tego spotkania Ojciec Święty ponownie wezwał tamtejszy Kościół, aby dążył do wyjaśnienia, co naprawdę się stało i dlaczego. Zadośćuczynił sprawiedliwości oraz dołożył wszelkich starań w respektowaniu zasad przyjętych po to, by te rzeczy się nie powtórzyły, oraz pomógł ofiarom nadużyć.
Haniebnych zbrodni dopuszczono się na najbardziej niewinnych i bezbronnych. Nikczemnych czynów wyciskających piętno na całym życiu dopuszczano się pod pozorem misji Jezusa Chrystusa, czytamy w komunikacie wydanym po sesji plenarnej. Irlandzcy biskupi przyznają, że fizyczne, emocjonalne i seksualne nadużycia z lat 1940-1985 stanowią poważne sprzeniewierzenie się ufności pokładanej w Kościele. Prosimy o przebaczenie, jesteśmy upokorzeni, zawstydzeni i wyrażamy żal, że nasi wierni aż tak daleko odeszli od chrześcijańskich ideałów, napisali biskupi. Tamtejszy episkopat wyraża żal, że do molestowania dochodziło przez tyle lat i prosi żyjące ofiary o kontakt w kwestii możliwej pomocy i zadośćuczynienia. Całą wspólnotę Kościoła wzywa do modlitwy za tych, którzy ucierpieli. Dodajmy, że liczący 2600 stron raport powstał w wyniku przesłuchania ponad 2000 osób. Opisuje przypadki nadużyć seksualnych, przesadnych kar cielesnych, presji emocjonalnej oraz różnych zaniedbań. Irlandzki episkopat, który niejednokrotnie już wyrażał ubolewanie z powodu tych niegodnych zachowań, ma nadzieję, że ogłoszony raport stanowi początek procesu odnowy i nawrócenia.
Postęp w stosunkach prawosławno-katolickich zauważył nuncjusz apostolski w Rosji. Arcybiskup Antonio Mennini zabrał głos na odbywającej się w Irkucku sesji plenarnej konferencji katolickich biskupów tego kraju.
Wydaje mi się, że poczyniono pewne kroki do przodu we wzajemnym poznaniu i szacunku dzięki spotkaniom i doświadczeniu współpracy, powiedział przedstawiciel Watykanu. Dodał, że powinniśmy konsekwentnie kroczyć po tej drodze, ponieważ dla dobrych relacji z prawosławnymi istnieją obecnie warunki. Arcybiskup Mennini podkreślił, że troskę katolików o rozwijanie duszpasterstwa i kształcenia religijnego podzielają prawosławni w osobie obecnego patriarchy Cyryla. Pragnie on według słów katolickiego hierarchy dokonania przez wiernych przejścia od wiary formalnej do rzeczywistej. Obecni na sesji plenarnej duchowni również sygnalizowali postęp w relacjach z instytucjami państwowymi i w relacjach prawosławno-katolickich. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Tajemnica ciała i krwi Pana Jezusa została uczczona w Bazylice Kalwarii i Bożego Grobu, gdzie sakrament Eucharystii ma swoje źródło i moc. Jerozolimskim uroczystościom Bożego Ciała przewodniczył arcybiskup Fuad Tual, łaciński patriarcha Jerozolimy.
Celebracje rozpoczęły się w Wigilię ingresem patriarchy do Bazyliki, połączonym z uroczystą procesją i nieszporami przy Grobie Pańskim. W dzisiejszej mszy świętej w Sanktuarium Zmartwychwstania wraz z arcybiskupem Tualem dziękowali za dar Eucharystii kapłani i wierni z Jerozolimy oraz pielgrzymi. Po mszy świętej procesja z Najświętszym Sakramentem trzykrotnie okrążyła kaplicę Grobu Bożego, przechodząc za trzecim razem obok kamienia namaszczenia u stóp Kalwarii. Tradycyjne ołtarze zostały przygotowane wewnątrz kaplicy Grobu Pańskiego, przy ołtarzu rozpoznania Mistrza przez Marię Magdalenę oraz w kaplicy spotkania Matki Bożej ze swym zmartwychwstałym Synem. Symbolika procesji i ołtarzy w jerozolimskiej liturgii Bożego Ciała wskazuje, że Eucharystia łączy się z Jerozolimą nie tylko przez wieczernik, ale przede wszystkim przez tajemnicę krzyża i zmartwychwstania. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Dostojne i różnokolorowe arcybractwa w procesji w Toledo, taniec paziów w Sewilli, walka grzechów z cnotami, czyli dobra ze złem, przed Najświętszym Sakramentem w Camuñas, czy przepiękne karoce w Kadyksie. To tylko przykłady bogatych tradycji związanych z Bożym Ciałem w Hiszpanii. Święto religijne łączy się ściśle z elementami świeckimi i wiekowymi tradycjami. W 1991 roku Boże Ciało zostało przeniesione oficjalnie na niedzielę. Wywołało to jednak sprzeciw w wielu miejscowościach i wielu zostało przywrócone. W niektórych miastach Hiszpanii, jak na przykład w Toledo, są teraz dwie procesje, w czwartek i w niedzielę.
Kilka dni przed świętem mieszkańcy zaczynają przeozdabiać ulice, którymi przejdzie procesja, oraz katedrę. Na balkonach pojawiają się różnokolorowe gobeliny, kobierce, jedwabne zasłony, proporcje i flagi. Ulice przykrywa rodzaj muślinowego baldachimu. Zewsząd dolatuje zapach rumianku, rozmarynu czy mięty, które mieszkańcy umieszczają wzdłuż trasy procesji. Z kolei katedra przystraja się na te dni w przepiękne XVII-wieczne flamandzkie arrasy. Przed dzień święta poszczególne arcybractwa przyjmują nowych członków oraz wręczają medale osobom zasłużonym. Około 23:00 szlakiem procesji przechodzi specjalna grupa, która sprawdza laską o wymiarach monstrancji, czy przypadkiem nie ma żadnych przeszkód. Do wykonania blisko 3-metrowej monstrancji użyto ponad 180 kg srebra i 20 kg złota, nie licząc drogocennych kamieni. Wielogodzinna procesja jest nie tylko wyrazem wiary, ale jest także przypomnieniem chrześcijańskich korzeni Hiszpanii. Jest to szczególnie widoczne w Toledo, mieście trzech kultur: chrześcijańskiej, żydowskiej i arabskiej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Kilka tysięcy osób wzięło udział w warszawskiej procesji Bożego Ciała, która przeszła spod bazyliki pod wezwaniem Świętego Krzyża pod kościół akademicki pod wezwaniem Świętej Anny. Przewodniczył jej arcybiskup Kazimierz Nycz, który zachęcał, by przypatrzeć się znaczeniu prawdy w życiu publicznym.
Częste stosowanie niechrześcijańskiej zasady celu święca środki, niepokojące obniżanie etosu uprawianej polityki, przerażający nieraz język publicznej debaty rozpowszechniany przez media, to tylko niektóre przejawy poważnego kryzysu. Czyż pokazywany jako przykład pozytywny niedzielny wieczór wyborczy sprzed paru dni tego roku nie mógłby być normą społecznej rozmowy w Polsce, przykładem rzetelnej troski o ojczyznę, o dobro wspólne, rodzinę, a nie tylko jednorazowym pozytywnym wyjątkiem?
Arcybiskup Nycz dodał, że polskie społeczeństwo czeka praca nad słowem i sposobem prowadzenia dialogu społecznego, gdyż otrzymana przed 20 laty wolność bez prawdy nie jest wolnością. Potrzeba ładu moralnego w naszej ojczyźnie, odpowiedzialności za Kościół i odwagi w wyznawaniu wiary, mówił w Krakowie kardynał Stanisław Dziwisz podczas procesji Bożego Ciała. Metropolita krakowski przypomniał, że wśród zadań pozostawionych Polakom przez Jana Pawła II znalazła się również modlitwa o ład moralny w ojczyźnie.
Dziś w rozliczeniu zadań zleconych nam przez Ojca Świętego trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jakże bardzo potrzeba ładu moralnego w naszej ojczyźnie. Potrzeba go dla porządkowania wszystkich dziedzin naszego życia. Bez tego ładu nie można nawet marzyć o pomyślności przyszłości.
W procesji Bożego Ciała traktem królewskim od katedry na Wawelu do Bazyliki Mariackiej uczestniczyło kilka tysięcy krakowian.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.